Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel.
Kościoły zburzone, domy popalone, gdzie się mają podziać ludzie poranione.
Lecą bomby, lecą od wieczora do dnia, nie ma kropli wody do gaszenia ognia. Matka szuka trupa dziecięcia swojego, głośno wzywa Boga i przeklina wroga. Tak nas wciąż męczyli całe 3 tygodnie. Pan Bóg skaże szkopów za ich wielkie zbrodnie. Co ja państwu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie państwo, z nami łaska Boża, odbudujem Polskę od gór aż do morza.
Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie. W niedzielę 1 września minęło 85 lat od wybuchu II wojny światowej. I nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie rocznicy września 1939 roku. Wrzesień 1939 roku był dla Polaków wielką tragedią i początkiem długiej gehenny. I właśnie dlatego musimy o tych wydarzeniach pamiętać, aby ustrzec przyszłe pokolenia przed powtórzeniem się takiej tragedii. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na zachodzie, zniszczenie Polski musi być naszym pierwszym zadaniem. Dla celów propagandowych podam jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. W taki sposób Adolf Hitler przemawiał do wyższych dowódców Wehrmachtu podczas narady w Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 roku. Planowany na 26 sierpnia atak został przesunięty na 1 września.
Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem, gdy pod drzwiami starą nocą i kolbami w drzwi załomocą. Podnosząc broń, stają drzwi, patrzę na broń! Są uciś, nie rachunki, krzyw, obca dłoni też nie przekreśli. Ale krwi nie odmówi nikt, wytoczymy ją w piersi z pieśni. Już nieraz smakował gorzko na tej ziemi więzienny chleb. Za tę pieśń podniesioną nad Polską kula w łeb. We'll be right back.
II wojnę światową rozpoczął Sturmbannführer Alfred Helmut Naujoks z hitlerowskiej służby bezpieczeństwa 31 sierpnia o godzinie 8 wieczorem. Poprowadził swój oddział do ataku na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oddział składał się z kilkunastu kryminalistów, których w nadawanych kodem rozkazem określano kryptonimem konserwy i którym za udział w akcji przyrzeczono zawieszenie wyroków. Po krótkim starciu ze strażnikami wpadli do jednego ze studiów, nadali nagrany po polsku program, oddali kilka strzałów i wybiegli. Gdy tylko konserwy znalazły się na zewnątrz budynku, wykosiła je do nogi seria z karabinów maszynowych SS. Ich ciała, starannie przyodziane w nasiąknięte krwią polskie mundury, pozostawiono na miejscu, aby w odpowiednim czasie mogła je znaleźć miejscowa policja. Nim minęła noc, świat obudziła zadziwiająca wiadomość, że Wojsko Polskie podjęło niczym niesprowokowany atak na III Rzeszę. Była to słynna prowokacja gliwicka, która miała usprawiedliwić niemiecki atak na Polskę. Walki rozpoczęły się 1 września o 4:45 rano, gdy stary niemiecki pancernik Schleswig-Holstein, który przybył do Gdańska z kurtuazyjną wizytą, otworzył ogień ze swoich 15-calowych dział, oszczeliwując polską placówkę na Westerplatte. Dzisiaj niektórzy przyjmują, że wojnę rozpoczął niemiecki nalot na miasto Wieluń o godzinie 4:40. Byłoby to 5 minut wcześniej niż ostrzał Westerplatte. Nie wiadomo jednak, czy godzina 4:40 liczona była według czasu polskiego czy niemieckiego, ale chyba nie ma to większego znaczenia.
Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku i tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur. Żołnierze z Westerplatte i ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli ponoć, jak dudni w murach równych rok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki byt, słoneczny czas wyzyskać. Będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz wywiad zimny będzie dął i smutek krążył światem. Środek Warszawy płyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte.
W godzinę później oddziały Wehrmachtu zwaliły w kilkunastu miejscach szlabany graniczne, ruszając do ataku. Nastąpiły ataki powietrzne na Warszawę, Łódź, Częstochowę, Kraków, Poznań. Bombardowano lotniska, zaciekle próbując zniszczyć polskie siły lotnicze na ziemi. Bombardowano mosty, wykolejano pociągi, zrzucano bomby na posuwające się drogami kolumny uciekinierów. Hitlerowskie Einsatzgruppen szalały na tyłach, terroryzując ludność i rozstrzeliwując więźniów i zakładników. Mimo zaciętego oporu już w pierwszych dniach września udało się Niemcom przełamać polskie linie obronne i zająć Kujawy, część Wielkopolski i Śląsk. Na północy główne siły polskie skoncentrowane w rejonie Mławy i na Pomorzu zostały rozbite. W efekcie przegranej walki na Pomorzu niemieckie Prusy Wschodnie uzyskały łączność terytorialną z Rzeszą Niemiecką. W trudnej sytuacji znalazły się polskie oddziały na południu i południowym zachodzie, gdzie wojska niemieckie dokonywały wyłomów w polskiej obronie. 6 września dowództwo polskie porzuciło wcześniejszy plan obrony granic. Polska kontrofensywa nad Bzurą, dowodzona przez generała Tadeusza Kutrzebę, przez 3 dni zadawała Niemcom poważne straty. Ale oskrzydlona z północy i południa wkrótce musiała ustąpić wobec przewagi sił niemieckich i wydarzeń zachodzących na innych odcinkach frontu. Pod koniec 2 tygodnia września Warszawa była już otoczona. Tego września armia sowiecka przekroczyła wschodnie granice Polski. Mołotow wezwał polskiego ambasadora w Moskwie i oświadczył mu, że skoro Rzeczpospolita Polska przestała istnieć, podjęte zostały środki w celu ochrony mieszkańców zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Zgodnie z rozkazem naczelnego wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Korpus Ochrony Pogranicza nie podejmował większości walk z Sowietami. 17 września marszałek Rydz-Śmigły wydał w Kutach dyrektywę ogólną treści. Nakazuje z powodu sytuacji wytworzonej marszem wojsk bolszewickich na teren Polski wycofanie oddziałów i sprzętu na Rumunię względnie Węgry. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i innych miast, które miały bronić się przed Niemcami, bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinni z nimi traktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Brak publicznego, formalnego ogłoszenia faktu istnienia stanu wojny pomiędzy Polską i Związkiem Radzieckim, nieuzyskanie określenia stanowiska państw sprzymierzonych w tej sprawie, oprócz niezobowiązujących not protestacyjnych, oraz brak jednoznacznego rozkazu wodza naczelnego stawiania oporu najeźdźcy doprowadził do dezorientacji żołnierzy i dowódców, a w konsekwencji do wzięcia do niewoli przez Rosjan około 250 tysięcy żołnierzy i oficerów.
Runą i w łunach spłoną pożarów na ziemskim globie flagi czerwone. Krzyże kościołów, krzyże ofiarne, będą na chwałę grały jak dzwony. I w bezpowrotnym zgubi się szlaku Czerwona Armia i jej wódz Stalin. Z lechickiej ziemi orzeł Polaków od wiecznych wrogów swoich obali. O słońce jasne wodza Stalina, zmienisz się rychło w wielkie spaliny. Niech słowa Twoje nigdy nie zginą, Polsko i Twoje córy i syny. Niech jako orłów prowadzi gwiazda, wiara i każdy krzyż na mogile. Partia i Kremla płonąca gwiazda u nóg wam legną w prochu i pyle.
Ale Polacy w dalszym ciągu stawiali opór. Warszawy, opuszczonej przez rząd i sztab główny, niszczonej pożarami, których nie dało się już gasić, broniono do 27 września. Półwysep Helski wytrwał do 2 października. Ale skutki niemiecko-sowieckiej zmowy stawały się wyraźnie widoczne. Polskie siły zbrojne zostały schwytane w pułapkę. Nie było żadnego muru, o który mógłby się oprzeć plecami, podejmując walkę. Prezydent, wódz naczelny przeszli do Rumunii, gdzie zostali internowani. Formacjom wojskowym rozkazano rozwiązać się, zakopać broń i zadbać o swój los na własną rękę. W ciągu ostatnich kilku godzin przed zamknięciem południowej i wschodniej granicy przez wojska sowieckie do Rumunii i na Węgry zbiegły dziesiątki tysięcy żołnierzy i ludności cywilnej. Ostatni polski oddział znajdujący się jeszcze na polu walki skapitulował pod Kockiem 5 października. Odtąd Polacy będą walczyć za granicą lub w podziemiu. Do wiosny 1940 roku walczył oddział żołnierzy, którzy nie złożyli broni. Najdłużej walczył oddział majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala na Kieletczyźnie.
Ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Dudnią drogi, ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod Rawą, a on bił się krwawo, szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazgę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał, potem szedł przez ruiny, przez zgliszcz. Jego dom podpalili Niemcy, a on nie ma broni, on się nie mści. Hej ty, brzozo! Hej ty, brzozopłaczko, Smutno szumisz nad jego tułaczką. Opłakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i Rzeczpospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zasłuchany w tę skargę brzozową, bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi matce.
W dniach 1 i 2 września 1939 roku na Wysokiej rozegrała się jedna z pierwszych bitew wojsk polskich w kampanii wrześniowej. Dowódcą polskich jednostek, w tym 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, był pułkownik Stanisław Maczek, późniejszy generał. Niemcy przekroczyli granicę polską 1 września w okolicach Jabłonki i skierowali się w stronę Wysokiej. Już tego samego dnia nastąpił pierwszy atak wroga na Wysoką. Po południu 1 września większość oddziałów 10. Brygady dotarła na linię Jordanów-Rabka i prosto z marszu około godziny 19 odparła natarcie niemieckich czołgów, niszcząc kilka z nich. Zacięte i ciężkie walki trwały do wieczora 2 września. Przewaga Niemców była jednak zbyt duża, aby można było skutecznie powstrzymać ataki. Polacy ponieśli ciężkie straty i musieli się wycofać. Wysoka została zdobyta wieczorem 2 września. Niemcy ponieśli również straty. Polacy zniszczyli około 50 czołgów. W odwecie za wzniecenie pożaru przez mieszkańców, zniszczenie uszkodzonych czołgów oraz zdecydowany opór i walkę, Niemcy całkowicie spalili wioskę Wysoka. W bitwie o Wysoką zginęło 55 polskich żołnierzy. Na cmentarzu Wysokiej spoczywa 15 poległych, a pozostali zostali pochowani w innych miejscowościach. Po wojnie Wysoka została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy. W 1955 roku na miejscu zbiorowej mogiły postawiony został pomnik upamiętniający ludzi i ich bohaterstwo. W pierwszym dniu wojny ludność z Komielnej, Czarnej i innych wsi naszej gminy, widząc niemieckie samoloty, chroniła się w lasach, potokach, zabierając ze sobą skromny dobytek i bydło. Wieczorem, jak wspominała moja mama, wracano do domów. Część uchodźców, wraz z uchodźcami z Łętowni, próbowała przedostać się na północ w kierunku Myślenic, co powodowało znaczny chaos na drodze, którą przesuwały się w stronę przeciwną oddziały wojska. Przez teren naszej gminy wojska niemieckie przechodziły od 5 do 8 września. Działania wojenne nie wyrządziły na szczęście większych szkód. Rozpoczął się trwający do stycznia 1945 roku okres okupacji.
Panie, który się zna nie.
Oh,
Kampania wrześniowa znana jest lepiej z legend niż z faktów. Nie ulega wątpliwości, że Wojsko Polskie walczyło z siłami przeważającymi pod względem strategicznym i technicznym. 60 dywizji Wehrmachtu, dowodzonych przez marszałka von Brauchitscha, mogło łatwo atakować z czterech kierunków jednocześnie. Z Prus wschodnich na północy, ze Słowacji i Cieszyna na południu, z Pomorza na północnym zachodzie i ze Śląska na południowym zachodzie. Do nich należał wybór czasu i miejsca. Przeciwko polskim 150 czołgom Niemcy mieli 2600 pojazdów pancernych, a przeciwko 400 polskim samolotom bojowym mieli 2000 nowoczesnych jednostek. Niemieckie służby zaopatrzeniowe były w znacznym stopniu zmechanizowane i zmotoryzowane. Mogli spokojnie przeprowadzić swój pierwszy w dziejach blitzkrieg, wojnę błyskawiczną, tocząc tę wojnę z przeciwnikiem, który nie był w stanie odpłacić im pięknym za nadobne. Wojsko Polskie, dowodzone przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, liczyło około 40 dywizji, ale w wielu sektorach zostało pokonane, zanim zdołało zmobilizować rezerwy. Jego akcje utrudniały pozrywane połączenia, gorsze wyposażenie i słabsza organizacja, drogi zablokowane przez niezliczone tłumy ogarniętych paniką uciekinierów. Nie należy przy tym zapominać, że zadaniem Polaków nie było pokonanie Niemców. Zgodnie z militarnymi debatami przeprowadzonymi w lecie 1939 roku, Wojsko Polskie miało jedynie powstrzymać Wehrmacht przez 2 tygodnie, jakich zachodni alianci potrzebowali na rozpoczęcie ofensywy z udziałem 70 gotowych do walki stacjonujących na Zarenem dywizji francuskich. Gdy nadszedł czas, Polacy wypełnili swoje zadanie. Natomiast nie wypełnili go Francuzi i Niemcy. Co więcej, Wojsko Polskie zmusiło Niemców do zapłacenia wysokiej ceny. W ciągu 4 tygodni walk zadało Wehrmachtowi straty w wysokości ponad 50 tysięcy zabitych. Zniszczono również część sprzętu. Niemcy stracili około 1000 czołgów i samochodów pancernych. To było 30% stanu. Około 300 samolotów. Zużycie niemieckiego sprzętu wojskowego osiągnęło taki stopień, że dalsze jego użytkowanie wymagało generalnego remontu. Intensywność walk spowodowała, że Niemcom pozostało amunicji i zapasów na około 2 tygodnie. Dokonania polskiego żołnierza można uznać za bardziej zaszczytne od czynów połączonych armii francuskiej i brytyjskiej, które swój chrzest bojowy miały przejść w maju 1940 roku i który to chrzest bojowy wypadł bardzo blado. Pod względem długości kampania wrześniowa trwała zaledwie tydzień krócej niż bitwa o Francję, mimo że wojska francusko-brytyjskie były zbliżone liczebnością w sprzęcie i ludziach do wojsk niemieckich.
Słowy pierwszy się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Ten piosenek, tę jedyną śpiewam na ciebie dziewczyno. Może także jest rozterce zakochane czyjeś. Ten piosenek
go maszerował. Nad serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej tę piosenkę.
Popularne relacje z kampanii wrześniowej odmalowują obraz dzielnych, lecz głupich polskich ułanów szarżujących konno przeciwko niemieckim czołgom. Przypadkiem jest w tym ziarnko prawdy. W kilku wypadkach osamotnione szwadrony polskiej kawalerii rzeczywiście zostały zaskoczone przez czołgi i mimo rozkazów, które nakazywały im wręcz coś przeciwnego, próbowały przedzierać się przez wrogie oddziały tradycyjnymi sposobami. Było to jedyne wyjście, jakie miała kawaleria poza kapitulacją. Byłoby jednak czymś absurdalnym uważać takie pojedyncze przypadki za dowód szaleńczej odwagi czy też braku kompetencji z zakresu techniki wojennej. Kawaleria nie atakowała bezpośrednio czołgów lub okopanych stanowisk piechoty i artylerii wroga. W większości przypadków działała jako tak zwana mobilna piechota i oddziały rozpoznania. Bezpośrednia szarża była stosowana tylko wobec przemieszczającej się i nieosłoniętej piechoty nieprzyjaciela. Jest rzeczą absolutnie naturalną, że w goryczy i upokorzeniu klęski sami ułani rozpowszechniali legendę o wspaniałych gestach buntu i wyzwaniach, jakie towarzyszyły ich przegranej. Jest czymś równie naturalnym, że mieszkańcy Zachodu i Rosji, nie chcąc pogodzić się z niecną rolą, jaką rządy ich krajów odegrały w 1939 roku, również miały ochotę w tę legendę uwierzyć. Zachodni alianci, którzy 3 września co prawda wypowiedzieli wojnę Niemcom, nie oddali w obronie Polski ani jednego strzału. Szef Głównego Sztabu Imperium Brytyjskiego, generał Ironside, przyjmując w Londynie na audiencji dowódcę brytyjskiej misji wojskowej w Warszawie, uszczypliwie stwierdził: „Pańscy Polacy nie popisali się, prawda?” Na to premier Chamberlain zapytał: „Proszę mi powiedzieć, panie generale, Jakie skutki wywarły rozrzucane przez nas ulotki?
Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułam Sonia spadnie, kiedy ułam Sonia spadnie.
Fakt wkroczenia Armii Czerwonej do Polski w dniu 17 września 1939 roku nigdy nie doczekał się jego pełnego wyjaśnienia. Słynny jest komentarz premiera Churchilla, że Rosja jest zagadką owianą tajemnicą ukrytą we wnętrzu enigmy. Churchill oczywiście nie wiedział o tym, iż inwazję przewidywał tajny protokół Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Mimo to moment został wybrany w sposób bardzo szczególny. Dowództwo niemieckie wezwało Stalina, aby przyłączył się do wspólnych działań natychmiast po podjęciu ataku. Stalin jednak odmówił. W myśl zasady hieny, z której nie bez powodu słynęła polityka sowiecka, sensowniej było odłożyć inwazję do czasu, gdy Wehrmacht zakończy czynną walkę. Ale Stalin wydał rozkaz swoim wojskom w momencie, gdy kampania była jeszcze w toku. Podział łupów ustalała nowa niemiecko-sowiecka deklaracja podpisana 28 września. Linię demarkacyjną wyznaczono na Bugu i Sanie, dokąd wycofały się oddziały Wehrmachtu. Ze względów praktycznych linię tę traktowano jako stałą granicę. Każdy z okupantów zabrał się do przeprowadzenia radykalnych reform w podległej sobie strefie. Według powojennych szacunków Biura Odszkodowań Wojennych w walkach z Wehrmachtem zginęło około 66 tysięcy żołnierzy, w tym 5 generałów. Ponad 130 tysięcy zostało rannych, a około 420 tysięcy dostało się do niemieckiej niewoli. W walkach z Armią Czerwoną zginęło lub zostało rannych kilkanaście tysięcy żołnierzy, a do sowieckiej niewoli dostało się około 250 tysięcy żołnierzy. Oficerowie pojmani przez Sowietów zostali w większości wymordowani przez NKWD. Wśród zamordowanych oficerów znaleźli się dwaj mieszkańcy naszej gminy, porucznik Mieczysław Targowski z Tokarni i kapitan Błażej Hanuszek z Krzczonowa. Czasem tylko pamięć ranią tamte lata, tamte dni, kiedy kruków czarna zamieć przez wrześniowe leci dni, kiedy w jarze pośród jeżyn krzyż drewniany błyśnie nam. Wtedy bólu nie uśmierzy zawodzenie ptasich gam. Dzisiaj dziękuję za spotkanie i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek wróbel.
Gdy zapłonął nagle świat bez droża myśli przez śpiący las, równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnij ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już.